Siema, tutaj Agata z podcastu How to Żyć, czyli podcastu komediowego, który stara się znaleźć odpowiedź na nurtujące nas, myślę, wszystkich pytanie, jak żyć? Czasami będzie lekko, czasami poważnie. Jest to nieżyciowy i nieporadny nieporadnik dla ludzi, którzy tak jak ja próbują ogarnąć, jak dorosnąć i how to żyć. Zapraszam! No więc, skoro już jesteśmy o tym pięknym intro, które w końcu nagrałam i które w końcu będzie dołączone do każdego odcinka, no to siema. Dawno żeśmy się nie słyszeli. Nie będę się tutaj też rozwodzić jakoś w tym odcinku, dlaczego, co się właściwie stało, bo myślę, że wszyscy wiemy, co się stało. A właściwie odcinek, który opublikowałam jeszcze przed świętami, bardzo dużo tłumaczy, co się właściwie działo. Ale jak to mój mąż określił, zima u nas już minęła, więc Grażyna, dajesz. Więc tym oto sposobem jestem i znowu do Was mówię. Przez te jakby pół roku ostatnie, mimo wszystko, mimo że jakby nie publikowałam nowych odcinków, to byłam aktywna na Instagramie i na tym Instagramie najwięcej się działo. Jakby dostawałam cały czas cynki, że słuchaj, no trochę głupio, że nie nagrywasz. I właściwie to dlaczego? I ja nie mogłam do końca jakby znaleźć tej odpowiedzi na to, więc doszłam do wniosku, że kurde no, skoro przybyło do mojego repertuaru już trochę tych historii, trochę przypału w moim życiu się wydarzyło, no to trzeba kurde Wam sprzedać nowe historie. Ale myślę, że zanim jakby przejdziemy do historii z dzisiejszego odcinka, czyli o tym, jak prawie utknęliśmy bez hajsu w Polsce na miesiąc, to zrobię Wam taki mały update życiowy, żebyście mniej więcej wiedzieli, co tam u mnie się dzieje ciekawego, jeżeli Was to interesuje. Jeżeli nie, to w opisie odcinka dam przedziały czasowe, kiedy co się zaczyna. Pierwszym informacją jest to, że zaczęłam znowu prawo jazdy. Podobno mam predyspozycję do bycia dobrym kierowcą. Podobno, gdyż iż ponieważ zapierdalam, bo ja jestem genetycznie obciążona tym, że znam prawo jazdy za pierwszym razem. Wróciłam po dwóch latach. Właściwie czemu miałam przerwę dwuletnią? Po pierwsze pandemia, więc ciężko było się jakby dogadać z terminami. A po drugie, poprzednim razem doszłam do etapu, gdzie już wjeżdżałam jakby na miasto, na ronda. No i kiedy już się tak poczułam w miarę pewnie, żeby jechać bez instruktora obok, to pojechałam z Wojtkiem na miasto. Trenowaliśmy sobie wieczorami po pracy. Poprzednio to prawko robiłam jakoś w październiku, więc mniej więcej o tej takiej 19-20 było już całkiem ciemno. Jedna z tych takich cichych dróg mnie bardzo zmyliła. Bo nagle podczas wjazdu na rondo wyskoczył mi praktycznie przed maskę koleś ubrany całkowicie na czarno, więc nie byłam w stanie go nawet wcześniej wypatrzeć. No i tak spanikowałam, że wjechałam w krawężnik i tym oto sposobem nie usiadłam potem za kierownicą przez prawie dwa lata. A nasza Danuta de Dacia musiała mieć naprawione koło niestety. No i wiadomo, kołpak minus jeden. Druga informacja, myślę, że tutaj wszystkie moje korpo ludki zaklaszczą brawo, bo podskoczyłam o jeden punkt na piramidzie korpo wyżej. I to już ostatni punkt, jaki mogę zahaczyć w tej firmie. Woohoo! Zostałam panią menadżer. I tutaj tak jakby to moje małe marzenie o byciem takim korpo szczurem, o byciem takim boss bitch się spełniło. No ale jak się okazało, mój mózg nie do końca ogarnia tego stanowisko. Nie do końca w ogóle ogarniam, o co ludziom właściwie chodzi. Czemu oni mają wiecznie pretensje? Czemu nie są zadowoleni? Szczerze wam powiem, ja jestem średnio zadowolona jakby, że przyjęłam ten awans. Jakbym mogła cofnąć czas, to bym tego nie zrobiła. Wiem jakby, że to mnie dużo nauczy, to mi dużo da, ale kurde, ja tak nienawidzę się z ludźmi użerać, że to jest po prostu głowa mała. No, mam taki mały dramacik aktualnie w pracy, no ale musicie dać mi trochę czasu, żeby pozbierać więcej historii, więcej detali, no i na banku słyszycie, jak się miotam w tej pracy. Śmieszna anegdotka odnośnie tej pracy jest taka, że moje poprzednie stanowisko, no to był retuszer zdjęć, czyli profesjonalnie usuwałam poproszki ze zdjęć. Praca była turbo łatwa i przyjemna. Benefitów więcej w tej firmie mam tak naprawdę niż w jakiejkolwiek innej angielskiej firmie, z jaką miałam do czynienia. Ale mimo wszystko jakby, no, było takie poczucie, że utknęłam w miejscu, że jakby już więcej za dużo nie mogę osiągnąć, że jedyne co, to mogę zostać jakby menadżerem potem jakby całego działu. No ale czy to jest coś, co chcę robić? No nie do końca, jakby wiecie, gastro w moim sercu od zawsze na zawsze i prawdopodobnie nigdy się tego nie pozbędę. Więc jakby już z tego takiego poczucia, takiej pułapki stwierdziłam, że kurde, chyba czas zacząć szukać czegoś innego. Pandemia spowodowała, że ludzie chcą pracować zdalnie. I teraz na przykład wygląda to tak, na LinkedInie możecie zobaczyć, ile osób aplikowało na dane stanowisko. No i teraz na przykład z 20 chętnych na posadę robi się na przykład ponad 200 i to w przeciągu pierwszych 24 godzin. No, czy się w ogóle dziwię? No nie. Bo praca z pieskiem, z kotkiem, z łóżka w domu, no to brzmi jak w ogóle marzenie i siedzenie bez gaci cały dzień, to jest mój życiowy cel. No ale niestety jak pracy znaleźć nie mogłam, takiej nie znalazłam online, więc dalej jakby muszę chodzić do biura niestety. No ale wiecie, w głowie zawsze mam takie coś, że zawsze wszystko się dzieje po coś, że z jakiegoś powodu tej pracy nie dostałam. Może jakaś inna, fajniejsza praca czekała. No i tak się właśnie wydarzyło, że w mojej firmie pojawiły się dwie oferty menedżerskie. I stwierdziłam, że okej, zaaplikuję właściwie dla jaj, bo wiedziałam, że nie dostanę tej pracy, bo zaaplikowałam jakby na menadżera innego działu, działu, którym jakby tak pomagałam raz na jakiś czas, no ale stwierdziłam, że tej pracy absolutnie nie dostanę, bo tam pracują osoby na przykład po 3-4 nawet lata, które ogarniają jakby cały ten system, więc one jakby się będą bardziej nadawać. No ale stwierdziłam, że i tak zaaplikuję, bo tak naprawdę będę miała taki bodziec, żeby w końcu poprawić swoje CV, żeby w końcu napisać taki porządny list motywacyjny. No i też wiedziałam, że nawet jeżeli nie zostanę wybrana, no to i tak będę miała tą rozmowę kwalifikacyjną, a to jednak mi się przyda, bo przez ostatnie 4 lata rozmowy kwalifikacyjnej nie miałam żadnej, bo usiadłam na dupie i było mi wygodnie. Miałam też w głowie coś takiego, że jak nie dostanę tej pracy, to po prostu odchodzę, bo to był już taki mój limit. Osiągnęłam to, co osiągnąć chciałam, miałam jakiś tam plan, jakby już miałam w ogóle ugadaną pracę na magazynie, żeby jakby przeczekać ten okres, kiedy nie będę mogła znaleźć pracy, bylebym nie siedziała w domu i żeby po prostu jakby cały czas pieniądze jakieś pływały. Proszę na rozmowę, która miała trwać mniej więcej godzinę, no a ja wyszłam po 25 minutach. I prawda jest taka, że jak ja się strasznie denerwuję, to ja przyspieszam. Nie wiem, czy wy też tak macie. Rozmowę miałam w czwartek, a tydzień później mieli skończyć jakoś rozmowy i zadecydować. Ale czemu tak szybko wyszłam? Bo prawda jest taka, że oni jakby przed wywiadami wysłali potencjalną jakby listę pytań. No ja się przygotowałam. Mam tak, że ja muszę się przygotować przed rozmową telefoniczną, ja się muszę przygotować przed jakąś tam rozmową poważną. Ja muszę mieć wszystko w punktach, bo inaczej zapominam, inaczej w ogóle mój mózg się wyłącza i nie funkcjonuje. No i wyszłam z tej rozmowy i stwierdziłam, że no fajnie, poćwiczyłam sobie to gadanie po angielsku, tak jakby na poziomie biznesowym bardziej niż zwykle, bo jakby jak retuszujesz zdjęcia, no to no o czym ty gadasz? O tym, jak usunąć paproszka, no... No i wyszłam zła, no i wyszłam troszkę rozczarowana jakby po tej rozmowie, wiedziałam, że tej pracy nie dostanę, no i wróciłam do domu, ponarzekałam trochę Wojtkowi, no i mówię mu, że no chyba mi nie poszło, mówię, a tam gadasz, przecież widziałem, jak sobie dobrze radziłaś, przecież ty masz skille, przecież ty umiesz, jesteś w tej firmie już tyle lat, wszystko umiesz i na pewno dobrze ci poszło, a teraz marudzisz, bo za szybko. I co z tego, że za szybko? Najwidoczniej dałaś dobre odpowiedzi. Mówię, nie, 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 pewnie mi źle poszło. Mówię, a ja ci mówię, że dostaniesz tą pracę. I ja mówię, jak ja dostanę tę pracę, tu kupię ci motocykl. No i się wrąbałam. No i nagle w poniedziałek jestem sobie w pracy, niczego się nie spodziewam, 10 minut przed końcem zostałam zaproszona na spotkanie, wchodzę do pokoju, a tam szef wszystkich szefów, no i mój jakby przełożony. Ja mówię, oh fucking, co ja zrobiłam? Co ja zrobiłam? Mówię, czy coś się stało? Mówię, nie wiem, coś bardzo złego, bo jakby, no wiecie, jak już macie w głowie, że odchodzicie, no to trochę zlewacie jakby te swoje obowiązki. Myślałam, że po prostu, no... coś tam się stało. No a oni mi mówią, że chcieliby mi zaproponować pracę. Ja mówię, zajebiście. No i głupia powiedziałam, że tak, a teraz żałuję. No i mój poziom stresu przez ostatnie 2 miesiące to jest jakiś kosmos. Ludzie są dla mnie w ogóle strasznie niemili. Jakaś typiara z innego działu nagle dostała pracę, a nie ich ziomeczki, więc oni są obrażeni. Tak w skrócie. A wracając do motoru, motor jakby dalej jest niekupiony, dalej jest na liście do zrobienia, ale ostatnio poszliśmy sobie do salonu samochodowego, no i stwierdziliśmy, że przed kryzys wieku średniego tak zwany, bo teraz motocykl ewoluował na auto bez dachu. Kryzys wieku średniego, jak to moja mama zawsze powtarza, głowa się wieje, a dupa szaleje. No i ostatni update, jaki chciałabym wam powiedzieć, to to, że zostałam ciocią. W naszym życiu pojawił się Czarek Pieczarek, jest to synuś naszych przyjaciół, ale dalej spełniam się jako ciocia, dzieci dalej nie, ale bycie ciocią jak najbardziej na tak. No i to tyle, jeżeli chodzi o życiowe update'y, a teraz przechodzimy do jakby... do historii, która jest w tytule tego odcinka. Dzisiaj powiem wam, jak z nieogarnięcia i z odkładania wszystkiego na później prawie z moim Wojtkiem nie utknęliśmy w Polsce na miesiąc. Miesiąc to jest takie, wiecie, takie robocze bardzo, bo ten miesiąc mógł się bardzo łatwo jakby albo skrócić, albo wydłużyć, ale raczej obstawiam, że wydłużyć. No ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jakbyśmy utknęli, to mielibyśmy zasłużone wakacje po wakacjach. Każdy szanujący się introwertyk zasługuje na dzień ekstra i wie, że dzień wakacji po wakacjach jest niezbędny. No bo trzeba wszystkie odespać, wszystkie kolejki, wszystkie lotniska, wszystkich tych ludzi, którzy się o ciebie ocierają. No po prostu wakacje po wakacjach to jest must. No i ja nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja bym psychicznie na przykład nie wyrobiła, gdybym wróciła w nocy do domu, a następnego dnia rano musiałabym iść do pracy. No po prostu bym nie była w stanie ogarnąć, co się dzieje. I pamiętam jeszcze, jak mieszkaliśmy z Olcią, którą w ogóle tutaj pozdrawiam serdecznie, która potrafiła na przykład sobie w weekendową wycieczkę zrobić za granicę, wrócić o tak powiedzmy 2-3 rano, a potem na 8 iść do pracy. No ja płakałam wewnętrznie w jej intencji. Zacznę od początku. Dla niewtajemniczonych, we wrześniu 2021 wzięłam ślub z moim partner in crime i podczas ślubu zdecydowaliśmy się na wspólne nazwisko. W ogóle mały spoiler alert, to już praktycznie zaraz, więc możecie się już w ogóle szykować na odcinek pod tytułem Rok po ślubie, dlaczego dalej nie chcemy mieć dzieci. I dalej w ogóle uważam, a propos naszego ślubu, jak już mogę tak wtrącić, to uważam, że to była jedna z najlepszych imprez, na jakich byłam. I było mega fajnie, i było najlepsze jedzenie ever. I uważam tak w ogóle, bezstronna jestem w tej sytuacji tutaj. Ale tak, super była impreza. A więcej o naszym ślubie możecie posłuchać w odcinku i o hejtalisie. Dobra, wracając do historii. Razem z Wojtkiem zdecydowaliśmy się na podwójne jakby nazwisko, bo ja byłam bardzo jakby przyzwyczajona do swojego, Wojtek do swojego. No i mówiąc wprost, ja osobiście czułabym, że tracę jakąś tam swoją autonomię, jeżeli zgodziłabym się jakby przejąć nazwisko męża, bo ja nie jestem jakby tradycyjna i uważałam, że to nie do końca jakby jest w zgodzie ze mną, więc zgodziliśmy się na wspólne nazwisko. Co do nazwiska, to uważam, że jest taka sama droga, jeżeli chodzi o zmianę kompletnie nazwiska, jeżeli chodzi i o żonę, i o męża. Uważam, że związki są partnerskie i jeżeli ktoś chce zmienić całkowicie nazwisko, to równie dobrze może przyjąć nazwisko żony, a że żadne z nas nie chciało tego zrobić, to stwierdziliśmy, że po prostu będzie 50-50 i tak będzie fair w stosunku do obojga. No i że zmieniło się nazwisko, no to co oczywiście trzeba zrobić? Trzeba iść do urzędu i złożyć podanie o nowe dokumenty. Osobiście jestem z tych osób, które dostają paraliżu na w ogóle myśl o załatwieniu czegoś nie online. Jeżeli mam iść do urzędu albo gdzieś zadzwonić, to ja muszę mieć po prostu gotowy scenariusz w głowie, inaczej tego po prostu nie załatwię. Ale składając jakby pierwsze papiery, usłyszeliśmy, no, że złóżcie jakby podania, no bo potem będziecie długo czekać, też jesteście za granicą, więc po prostu będzie wam łatwiej, jak od razu po ślubie złożycie wszystkie papiery i wszystko będzie jakby już załatwione. No, ale macie tak naprawdę na to pół roku. No i co się robi, jak się słyszy pół roku? No to jutro to załatwię. No i mały spoiler. Jutro nigdy nie nadeszło. Po ślubie wyjechaliśmy praktycznie od razu, żyćko nam mijało w tym UK-u, jakoś po pierwszych dwóch miesiącach pojechaliśmy do naszych ziomeczków do Milton Keynes, pojechaliśmy do Sylwii i Mata. Sylwię możecie kojarzyć z podcastu Kolokwialnie na emigracji, a właściwie poznaliśmy się wszyscy właściwie dzięki podcastom, bo obie je nagrywamy, więc wymieniłyśmy się jakieś wiadomościami na Instagramie i tak jakoś wyszło, że się mega zakumplowaliśmy. Pojechaliśmy sobie do nich, piliśmy sobie drineczki, graliśmy w jakieś planszówki i nagle padło hasło: ej, a jakbyśmy sobie pojechali do jakiegoś ciepełka, przecież bilety są teraz takie tanie, lotnicze. I tak wszyscy patrzą i tak, ty no w sumie nie głupi pomysł. No i dział researchu powstał, zrobiliśmy sobie grupę na WhatsAppie, każdy wysyłał jakieś tam oferty fajniejsze. Zgodziliśmy się jakby na jeden termin, wszystko ma być pod koniec kwietnia, bo wtedy już będziemy mieć jakby nowe dokumenty wyrobione. No i finalnie zdecydowaliśmy na Hiszpanię. W ogóle znaleźliśmy tak dobrego deala, bo to było chyba 120 funtów od osoby i to było za 4 noclegi w hotelu all inclusive plus przeloty, więc to w ogóle było taki dobry deal, że głupio było nie skorzystać. No i co? No i wakacje zaklepane, termin jakby też. Myśmy planowali wyjazd do Polski na samym początku stycznia, więc teoretycznie udałoby się nam złożyć podanie o paszport od razu po powrocie, no i wtedy na wakacje byśmy mieli. I to miał być plan idealny. Jedziemy sobie teraz szybko jeszcze do Polski, wracamy, od razu jedziemy na ambasadę, składamy papiery, done. No. W ogóle jeszcze tutaj małe wtrącenie zrobię, bo co to jest w ogóle za urlop w Polsce? To jest w ogóle pytanie do moich wszystkich ziomeczków emigrantów. Myślę, że każdy z was to potwierdzi, że jak już jest jakiś urlop, jakiś dłuższy, no to wtedy się jedzie kurde do Polski, zamiast jechać gdzieś do ciepełka, żeby się zobaczyć właśnie z rodziną i przyjaciółmi. Nie wiem, jak to działa, że po prostu my lecimy tam jak muchy. Pod koniec stycznia pojechaliśmy do Polski. Pojechaliśmy tam tak naprawdę w głównym celu, otóż na wesele. I przystanek pierwszy wesele, wylądowaliśmy pod Kaliszem. Wesele super. I tutaj jest taka śmieszna historyjka, bo część rodziny była bardzo, bardzo taka tradycyjna, więc taki, wiecie, weselny fashion wjechał mocno. I wtedy wchodzimy my. Myśmy się w ogóle urwali, jakbyśmy byli z jakiegoś, kurde, festiwalu. Ja cała w cykinach, po prostu od góry do dołu, złote szpile, złota sukienka w cykiny. Jeszcze sobie turban w ogóle szyłam chyba 15 minut przed weselem, bo sobie uroiłam, że ja muszę mieć coś na głowie i ja sobie uszyję turban. No to odpaliłam Pinteresta i sobie uszyłam ten turban. No to odpaliłam tego Pinteresta i sobie uszyłam ten turban. A Wojtas wyglądał jak kicia, bo Wojtas miał panterkową koszulę, miał zieloną taką butelkową marynarę, jeansy z dziurami, no i miał jeszcze takie platformy, miał martensy na platformach, więc żeśmy wyglądali po prostu jak z festiwalu. No więc tak skromnie uważam, że wyglądaliśmy bardzo dobrze. Na tej sali cała ściana była w lustrach, żeby jakby no, wizualnie powiększyć salę. No i myśmy sobie tak, wiecie, podczas tych toastów stali i tak chcąc, nie chcąc, stojąc przy lustrze, to się obczajasz i tak, no, wyglądam fajnie, fajnie, fajnie. Podczas jednego z toastów z mamą 2.0, czyli teściową, podczas stania Wojtek wypalił: ty, Agata, my wyglądamy, jakbym ja był chyba twoim jakimś Alfonsem. Wyglądamy, jakbyśmy byli z GTA świeżo. Ja mówię, no w sumie, ja wyglądam jak taka twoja najbardziej popularna lady. No i teściowa nie była imprez, to muszę wam powiedzieć. Ale i tak wiem, że jestem jej ulubioną synową. Nie żeby była jakaś konkurencja i żeby była jakaś inna synowa, ale poprzeczka, moi drodzy, została postawiona bardzo wysoko. Po wesele rozjechaliśmy się do naszych rodzinnych miast. I teraz kolejny jakby etap tej historii, bo wracanie z Kalisza na Pomorze, no to był jakiś hardcore. Warto też zaznaczyć, że jak wracaliśmy, to był najgorszy jakby alert pogodowy, jeżeli chodzi o wichury, nie zaliczając openera. Przepraszam, jakby trakcje były zerwane, wszędzie leżały drzewa, można było dostać cegłówką w głowę, no nie było wesoło, nie było wesoło. No i wszędzie był ten alert i zalecali zostać w domu, nie wyjeżdżać nigdzie, no ale co zrobisz, no jak wesele wzywało, myśmy przyjechali tylko po to, no to co. I wyjechaliśmy z tego Kalisza. Przesiadkę mieliśmy w Poznaniu i ja nie wiem, czy zarządca jakby dworca w Poznaniu postawił sobie za punkt honorowy uprzykrzanie życia pasażerom. Nie wiem, domyślam się, że tak. I o tobie tutaj mówię, peronie widmo numer 5. Dokładnie. Wszyscy z Poznania wiedzą, o co chodzi. Kij ci w szynę. To jest mój komentarz dnia dzisiejszego. Kij ci w szynę. W Poznaniu mieliśmy opóźnienie. Ja nie wiem, jak to się dzieje, ale zawsze jak jadę z Poznania, albo mam przesiadkę w Poznaniu i potem jadę na przykład na Pomorze, to zawsze, ale to zawsze jest jakieś opóźnienie. Ja nie wiem, czy ja po prostu przyciągam pecha, opóźnienia, czy o co chodzi, ale no... Jest dramat. W opóźnieniu w końcu, jak już mogliśmy iść na peron, to się okazało, że zmienili nam peron i peron to był peron widmo, który znajduje się w ogóle poza dworcem centralnym. Z dworca trzeba wyjść, przejść kawałek i po prostu chodzić i szukać. No i usłyszeliśmy, że pociąg niedługo będzie, więc biegliśmy, bo baliśmy się, że nam ucieknie, a i tak już byliśmy w ogóle mega wypruci, jakby padnięcie po weselichu i po całej tej podróży. No i dobiegliśmy w końcu na ten peron, żeśmy go chyba szukali dobre 10 minut, już przerażeni, że w ogóle nie zdążymy, no ale potem się okazało, że jest znowu opóźnienie, więc tak staliśmy sobie i zmarzliśmy. Mamy zimowe puchowe kurtki, więc jakoś przeżyjemy, ale maksymalnie do godziny, bo potem już bym płakała. No, ale cały czas mieliśmy jakby wizję w głowie, że jak tylko pociąg podjedzie, to mamy potem dojazd bezpośredni, wejdziemy tylko do pociągu, buty w dół, z kurtek robimy poduszki, idziemy kimać i będzie pięknie. Wsiedliśmy, ułożyliśmy się na rzemeczkę i po jakiejś godzinie nagle komunikat taki mega głośny: pociąg kończy bieg w Białogardzie. W pociągu oczywiście nikt nic nie wie, czy będziemy musieli się przeciąć do innego pociągu, czy będzie jakieś mega duże opóźnienie, czy będą podstawione autobusy, czy nas będzie rozdany voucher i na zasadzie... dojedź sobie sam. No nikt nie wiedział, co się dzieje. Nie chcieli nam też powiedzieć, co się stało, bo teoretycznie oni nie wiedzieli do końca. Tutaj ich nie winię, ale wiadomo, że jakby no panika się szerzyła, wszyscy byli zmęczeni, wszyscy byli zmarznięci, wszyscy byli wściekli. No i wysiadamy sobie w Białogardzie. Tam stoją dwa wielkie autobusy, ludzie pchają się jak szaleni, zaczęli się przepychać, busy zawalone, a przed busami jeszcze nagle stoi 60 osób bez miejsca. Wtedy wszyscy zaczęli już krzyczeć. Okazało się, że gdzieś kawałeczek dalej za Białogardem drzewo się przewróciło i po prostu jest, no trasa jest nieprzejezdna i nara. No i myśmy tam podeszli w końcu pod te autobusy, bo nam się nigdzie nie śpieszyło. Klasyczna scena, ktoś krzyczy, że to bezczelność, że on ma bąbelkę i on ma pierwszeństwo, że proszę wysiąść z tego autobusu, bo dziecko chce spać. No a bąbelek klasycznie biega sobie w kółko. I nie interesuje go, co się dzieje. Ktoś tam starszy stoi o lasce i opiera się autobus, bo wszyscy jakby młodsi, którzy wybiegli na początku, zajęli już miejsca. Ktoś wzywa konduktora i grozi mu wpierdolem, bo to ich wina, że gałąź przecież zablokowała tory i że oni są bezczelni, że jak mu każą teraz czekać i przecież on będzie dostanie takie odszkodowanie, że mu po piętach pójdzie. I to jest taka polska idyla, to jest taka kwintesencja, mam wrażenie, czasami Polski. Wtedy ktoś powinien tam w ogóle siąść, zrobić zdjęcie, taki fotoreportaż albo namalować obraz i nazwać to po prostu polski duch. Zaklęty w jednym obrazie. Ale dobra, ludzie tam nie wiedzą, co się dzieje. Nagle gdzieś tam dalej widać, że podjeżdża trzeci bus. No i nagle się okazuje, że jeden bus jedzie tylko do Koszalina, a drugi do Słupska i trzeba się porozdzielać. Rzucili hasło jakby przez mikrofon, no i nikt się nagle nie rusza, no bo klasycznie w ich głowie, przecież miejsce straci. No jak ja mam wysiąść, jakie miejsce nie będę miał? No i trzeba było im powiedzieć, że bus, który jedzie do Koszalina, jedzie tylko tam. I tam kończy bieg. I nie będzie innego dojazdu zafundowanego przez PKP do Słupska. No i wtedy nagle, kurde, w ogóle 1/3 autobusów wstała, jak zaczarowana i wyszła. I nagle się znalazło miejsce, kurde, dla wszystkich. No i jeszcze na odchodne można było usłyszeć: o, ze strony PKP jeszcze mnie usłyszycie. Ja was dziś zgłoszę i dostanę odszkodowanie. powodzenia, jeżeli chodzi o pozwanie z drzewa. Dojechaliśmy, poszliśmy sobie spać. No i następnego dnia wracałam do rodziców. Wojtek został u siebie, bo tam chciał pozałatwiać parę rzeczy. No i on jest ten ogarnięty, więc on poszedł sobie jakby złożyć jeszcze podanie o dowód w międzyczasie, bo stwierdził, że a jak już jest, to chociaż jeden dokument sobie wymieni. No i teraz czas na oś czasową. Mamy poniedziałek, jesteśmy po weselu. W piątek z samego rana mamy kupione bilety do Wrocławia. No i w środę dzwoni do mnie Wojtas, w ogóle z takim przerażonym głosem i Agata, mamy problem! Ja mówię, Jezus, co się stało? Ty, ja nie wiem, co teraz zrobimy. Mam nieważne dokumenty. Ja mówię, jak masz nieważne dokumenty w ogóle, ale że co się stało? No poszedłem złożyć podanie o dowód, a babka mi mówi, że mamy nieważne dokumenty, bo dokumenty trzeba było wymienić w przeciągu 4 miesięcy, a nie 6, a my tak. O, fucking. No i dobra, no i co zrobić? Wojtas mówi, dobra, to ja polecę jakby do urzędu paszportowego tutaj w Słupsku, a ty spróbuj się zadzwonić do urzędu paszportowego w Koszalinie i zobaczymy, co się stanie. No i ja już jak słyszę, że mam gdzieś zadzwonić, to ja już po prostu, wiecie, ja już sisina wręcz zrobiłam. Nienawidzę tego. Ale okej, próbuję się dodzwonić, bo to jest faktycznie jakby ważne. Cisza. Dzwonię, cisza. W ogóle zero jakby odzewu. Potem wchodzę sobie na Google Reviews, żeby się mniej więcej dowiedzieć, o co chodzi. Patrzę tam w ogóle jakiś rating, to jest chyba 1 gwiazdka, czy 1,5, nie wiem, już nie pamiętam, ale po prostu najgorsze na świecie. I oczywiście, że nikt nie odbiera telefonów. Przyjść na wizytę, żeby złożyć papiery, no to trzeba się umówić wcześniej na wizytę. Ale jeszcze tam były komentarze, że czas oczekiwania średnio są teraz 2-3 tygodnie. Ja mówię, aha. I wiecie, i w mojej głowie już po prostu tryb, panika, ktoś przełączył po prostu racjonalne myślenie i tak, aha, czyli teraz 3 tygodnie muszę czekać, żeby złożyć w ogóle podanie, a potem muszę czekać jeszcze miesiąc i mówię, i co, i teraz 2 miesiące będziemy w Polsce? Wiecie, mi to jakby nie przeszkadza, nie? Ja jestem tryb wakacyjny, ja mogę sobie siedzieć, nic nie robić przez większość czasu, no ale Wojtek już się po prostu wpadł w panikę, bo no nie ma tyle urlopu co ja. No niestety tu by się nie udało tak fajnie załatwić. No ale Wojtek poszedł do tego urzędu paszportowego. No i teraz Wam bardzo, bardzo szybko streszczę, że mój Wojtas to jest straszny bajerant. On się do tego nie przyzna, ale ja Wam to powiem. On w ogóle pięknie mówi, on jest strasznie szarmancki, no i jeszcze jak coś jakby chce zbajerować, to on zniża głos. I przy tym jest strasznie uprzejmy, no i cały czas się uśmiecha, uśmiech ma po prostu numer 5 i ma piękne, równe zęby i w ogóle teraz zrobię jakieś kurde reklamę swojego własnego męża, ale... zajęty. No i on poleciał do tego urzędu załatwiać, no ja wtedy tak sobie siedzę przy tym telefonie u siebie, u rodziców i tak mówię, Jezus Maria. Ja przy nim czasami, to ja mam wrażenie, że jak jestem jakiś troll. I jakbym całe moje urzędowe perypetie możemy jakby skrócić do fragmentu z Wiedźmina pod tytułem powiedz zagadka, tylko prosta, bo jak nie, to bów w łeb. No i takim trollem oto jestem. No i przypominam, że mieliśmy 4 dni do wylotu, z czego 2 dni zostały tak nam naprawdę na Pomorzu. No i zgadnijcie co? No udało mu się. Skubany tak załatwił. Wiedziałam, pucuś bajeruś po prostu wszystko załatwi. Ale nie, panie po prostu były mega pomocne, jakby jak powiedział, co się stało, jaka jest sytuacja, że jakby no zostaliśmy trochę wprowadzeni w błąd i planowaliśmy dosłownie jechać do ambasady zaraz świeżo po jakby tym weselu, że mieliśmy sobie załatwić już termin w ambasadzie i że to jakby miało ruszyć, ale że teraz jakby byliśmy jeszcze w tych 4 miesiącach, więc myśleliśmy, że nam się uda. No i panie nam pomogły, jakby podpowiedziały, co możemy zrobić. No i dostaliśmy paszport tymczasowy. A mogliśmy go dostać, ponieważ mieszkamy na stałe w UK, w Polsce jesteśmy wymeldowani, więc teoretycznie obywatelstwo polskie mamy, ale jak jesteśmy tutaj, to jesteśmy gośćmi. No i musieliśmy tylko u nich wypełnić wniosek o tymczasowy paszport, zrobić sobie foty, no i najpóźniej w czwartek rano donieść całą dokumentację, żeby oni mieli ten jeden dzień jakby na wydrukowanie paszportów. Jak się okazało, takie tymczasowe, mogą oni tam w urzędach jakby wyrabiać. To nie musi jechać do Warszawy, to nie musi wracać, nie musi być jakby śledzone. Nie, oni mogli to zrobić jakby na miejscu, jeżeli ten paszport jest ważny tylko na przejazd. No i o 11 dostaliśmy takie nasze tymczasowe, tygodniowe paszporty. Pozwoliły nam wyjechać z kraju. No ale musieliśmy wyrobić sobie też paszporty w Anglii. Tutaj też oczywiście nie ułatwiali nam życia, no bo po co? W ogóle mam wrażenie, że ambasady i wszystkie urzędy to jest podczas rozmowy kwalifikacyjnej masz. Lubisz wkurzać ludzi? Tutaj jest kolejny myczek, bo aby złożyć papiery w angielskiej ambasadzie, należy umówić się online na termin wizyty, dostać się na urzędową stronkę. Próbowaliśmy dosłownie 2 tygodnie i ja nie ściemniam. Fun fact, rezerwacja jakby wizyt była dostępna tylko przez 2 godziny dziennie i była dostępna tylko albo o 9 rano, albo o 9 wieczorem. Jakby dostanie się na tą stronkę i zabukowanie wizyty zajęło nam właśnie dosłownie 2 tygodnie. No ale dostaliśmy jakby termin, ale termin miał być za... 3 tygodnie. więc już macie kolejny jakby miesiąc takiego limbo, czekania nie wiadomo na co. Udało nam się dostać termin na środę i trzeba było sobie załatwić urlop, trzeba było jakby wykupić te wszystkie jakby autostrady, bo tam są jakby niektóre fragmenty płatne. No i jesteśmy mega gotowi, jakby tam wiecie, siedzę sobie w pracy. No i we wtorek rano siedzę sobie w pracy, siedzę, sprawdzam swojego prywatnego maila i nagle widzę maila w spamie z hasłem potwierdź swoją wizytę w ambasadzie. Ja mówię, kurde, ale że w spamie? No dobra, czytam i okazało się, że to był faktycznie e-mail z ambasady. To była legitna rządowa stronka, ale czemu było w spamie? Do tej pory nie mam pojęcia. No i tam w ogóle był link, w który trzeba było kliknąć, żeby potwierdzić swoją wizytę 24 godziny przed. No i nagle patrzę na zegarek, no i co? No i jest teoretycznie, tak wiecie, 10 minut po czasie. No i klikam, a tam link wygasł. Więc ja już mówię, ja pierdzielę. I co ja mam teraz zrobić? No i napisałam maila. Cisza. Więc weszłam na moje ulubione Google Reviews. No a tam oczywiście jakieś takie klasyczne hasła. Nie odbierają telefonu, nie odpisują na maile. No, że mail dalej był z odzewu. Godzina minęła, ja już spanikowana siedzę, bo przecież jutro mamy wyjechać, jakby urlop już jest załatwiony. Jak mamy znowu czekać kolejny miesiąc, to ja szału dostanę. Stwierdziłam, że muszę siąść i się zmusić do telefonu, bo niestety nasze życie tak się potoczyło, że Wojtek ma nieaktywny numer telefonu i nie może z niego dzwonić. Nie będę Wam opowiadać, co się stało, ale to jest po prostu uprzykrzenie mojego życia, to jest klejnot koronny, że ja muszę dzwonić, jak coś się dzieje. Jeżeli jesteśmy jakby osobno, inaczej to telefon wciskam Wojtosowi i masz dzwonić. No dobra, musiałam się zmusić i zadzwonić. I czekałam chyba z 40 minut w tym takim limbo. I nagle słyszę, ambasada, słucham. Więc dzień dobry, mam zabukowaną wizytę na jutro. Chciałabym złożyć jakby papiery paszportowe. Mam wszystko wydrukowane. Podczas jakby rezerwacji mam wydrukowane jakby potwierdzenie tej rezerwacji, potwierdzenie wizyty. No ale dzisiaj w mailu, w spamie znalazłam maila proszącego o potwierdzenie. Tak się zdarzyło, że nie zdążyłam kliknąć, bo nie wiedziałam, że potrzebne jest potwierdzenie potwierdzenia. No a kliknęła pani? No mówię, no nie zdążyłam, link wygasł. Czy to znaczy, że wizyta mi przepadła? No na co wygląda? Ja mówię, ale czekałam na wizytę 3 tygodnie. Wzięłam specjalnie wolne na jutro. Może mi pani powiedzieć, co mam zrobić i po co komu potwierdzenie potwierdzenia, skoro mam wydrukowaną tak naprawdę godzinę wizyty z kodem referencyjnym już jakby przygotowane? Czy ja mam do kogoś innego zadzwonić? Czy muszę jakby ponownie rezerwację robić? No, czy mogłaby mi pani jakoś pomóc w tej sytuacji? Nie wiem. No ale czy ja mam przyjeżdżać, czy nie? Bo teoretycznie no to mam 3 godziny w jedną stronę. Nie wiem, pani maila napisze, to niech pani, to pani ktoś odpisze i pokieruje panią. Ja mówię, ale pani mi nie może pomóc? Pisałam maila, ale jest jakby bez odzewu. Ja nie mieszkam w Londynie i cały dzień mi zejdzie na podróże, żeby w momencie, kiedy będę wiedziała, że mam nie przyjeżdżać, bo ta wizyta mi przepadła, to następnym razem jakby się przygotuję, albo spróbuję zadzwonić dalej, czy mogłaby mi pani pomóc. Nie wiem, jak to działa, do widzenia. Już się teraz zdenerwowałam. Czy ja już mówiłam, czy ja już narzekałam, że ja nienawidzę dzwonić? Nienawidzę. No ale stwierdziliśmy, że jedziemy. Od znajomych dowiedzieliśmy się, że jeżeli pojedziemy do ambasady i po prostu powiemy, słuchajcie, nie mamy żadnych dokumentów, jesteśmy w czarnej, proszę nam pomóc, no to oni jakby mają obowiązek wyrobić nam nowe dokumenty albo dać po prostu tymczasowy papierek, że jesteście w trakcie wyrabiania nowych dokumentów. No i się okazało, że potwierdzenia nie było wymagane i co teraz jest? Jest już lipiec. Do tej pory nie dostałam odpowiedzi na maila. No, ale udało nam się złożyć papiery, ale zapomnieliśmy kupić koperty ze znaczkami z tego wszystkiego. Po co mi koperta? Otóż w Anglii większość rzeczy załatwia się pocztą. Chcecie prawko? No problem. Wysyłacie wniosek i swój paszport w kopercie. Zmiana nazwiska? Luz. Wyślij mi tylko swój paszport i podanie i wszystko będzie okej. I to działa tutaj już od wielu, wielu lat i nikt nigdy się nie skarży, a ja za każdym razem, jak wiem, że muszę gdzieś wysłać dokument, to aż mi się ręce trzęsą. I tak wysyłasz sobie te swoje jedyne dokumenty i czekasz potem 2-3 tygodnie, no i jakby nie masz nigdy gwarancji, że te dokumenty się wrócą. Ja w ogóle mam takie czarne wizje zawsze, że panicznie boję się wysyłać swoich dokumentów pocztą. Mimo, że wiem, że są śledzone, że to jest jakby najwyższy priorytet, że oni mają 24 godziny, żeby to dosłać na miejsce, no to tych dokumentów tam przychodzi multum. One często giną. I ja w mojej głowie to już funkcjonuje tak, że jak ja wyślę, to on się zgubi. No i zawsze potem trzeba czekać jeszcze parę tygodni, aż oni to w końcu odeślą. Dobrze zgadliście. Zwlekam właśnie z wysłaniem paszportu, aby potwierdzić zmianę swojego nazwiska. No ale wracając do ambasady, złożyliśmy już to podanie i teraz nagle usłyszeliśmy, że no to paszporty będą tak do odbioru jakoś tak za 2-3 miesiące. My tak, za ile? Wiesz, jak 2-3 miesiące? Mówię, przecież my chcemy jechać na urlop za miesiąc.
No niestety nie da się szybciej, bo będziemy zmieniać system tutaj jakby, więc mamy jakby dodatkowo dwutygodniową przerwę. No nie da się. No i urlop nam przepadł niestety. Nie ma co za bardzo planować, bo są strajki na lotniskach. W ogóle szacuneczek dla obsługi. No i to by było na tyle. To była kolejna pasjonująca przygoda. Otóż jak nie mogłam dostać paszportu, wiem, że to było szalenie interesujące. Jakąś taką luźniejszą historyjką chciałam po prostu tutaj wrócić. W związku z tym, że przed moim powrotem do nagrywania na Instagramie, uwaga, Instagram, how to żyć, bez polskich znaków, zapraszam bardzo. Parę razy na Instagramie zarzuciłam hasło, czego Wam najbardziej jakby brakuje, co mogłabym dodać, co mogłabym poprawić. No i wyszło, że chcecie więcej paraliżu i strasznych historii, a druga rzecz, to chcecie jakby powrót polecajek pod koniec odcinka. No i mówisz, masz. Tak więc od tego odcinka każdy odcinek będzie składał się z 3 segmentów. Będzie to wprowadzenie, odcinek i podsumowanie takiego tygodnia jako zamknięcia. Z reguły będę jakby polecać miejsca i jedzonko ulokowane w UK z racji tego, że tutaj mieszkam, no ale jak będę na urlopie, no to będę zaznaczać, że jestem w Polsce. Więc przechodzimy do polecajek. Pierwszy punkt to seriale. I u mnie aktualnie renesans przeżywa manga i anime. Możecie spodziewać się w ogóle teraz wielu takich polecajek. Zastanawiałam się ostatnio właściwie czemu mi się tak znowu jakby wkręciło, że chcę oglądać anime, czy to jest jakaś moja taka strefa komfortu, której zapomniałam. Ja próbowałam jakby z filmami, z serialami fantastycznymi, ale to jest jednak kurde nie to. Wychodzi ich teraz bardzo dużo, ale po prostu cały czas czuję, że czegoś mi tam brakuje. No i doszłam do wniosku, że książki, jak i animacje dają mi bardzo duże pole do popisu, jeżeli chodzi o na przykład o moją wyobraźnię i interpretację jakby gestów, zachowań. Łatwiej i lepiej odbiera mi się animacje, bo emocje każdy odbiera inaczej, a jeżeli chodzi o aktorów, no to tutaj już jakby mamy troszkę ograniczone pole do popisu. No i od jakichś 2 lat mam ściągniętą aplikację na telefon, która nazywa się Webtoon. No i ona jest na tyle fajna, że jakby tam osoby mogą wgrywać swoje komiksy, jakby swoje historie. No i sobie na bieżąco na przykład od tych 2 lat czytam Lore Olympus i True Beauty. No i myślę, że mi najbardziej właśnie pasuje w taki format takiego po prostu komiksu. No i chcę to chłonąć, jestem tego jak najbardziej ciekawa. I ostatnio przypomniałam sobie też o kilku anime, które zaczęłam, ale nigdy nie skończyłam. Jakoś tak lekko wstydząc się, mówiąc wprost. Odpaliłam sobie Attack of Titans i Demon Slayera. No i ostatnio przypomniałam sobie kilku anime, które zaczęłam kiedyś, ale nigdy nie miałam czasu ich skończyć. No i potem jakby przez parę lat w ogóle jakby nie ruszałam anime, jakoś mnie to nie kręciło w żaden sposób, jakoś taką miałam przerwę. I tak się wkręciłam w Demon Slayera, że nie mogłam wytrzymać. Jak skończył się 2 sezon, to stwierdziłam, że w ogóle nie ma szans, żebym ja czekała kolejne 2 lata na to, żeby wyszedł sezon 3, który i tak nie będzie zakończeniem całej tej historii. Więc nie, ja szukam mangi, ja muszę się dowiedzieć, co się stanie. Otóż, spoiler, nie zawiodłam się. No i powiem Wam, że tak się wkręciłam w ogóle w to wszystko, że zaczęłam czytać mangi, bo na wideo mimo wszystko musicie jakby wygospodarować czas i nie ma czasu na to za bardzo nigdy. No i zaczęłam sobie czytać te mangi, na przykład zaczęłam czytać kilka historii od Junji Ito, zaczęłam czytać Soul Eater, skończyłam całą mangę Attack of Titan i właśnie Demon Slayer. No i trafiłam też tak przypadkiem na Hunter x Hunter. Jakoś to jakby miałam gdzieś z tyłu głowy, że coś takiego istnieje, miałam też z tyłu głowy, że to jest jakieś tam mega jakby popularne i mega lubiane, no ale jakby nigdy nie miałam czasu ani chęci, żeby zacząć. No i jak zaczęłam, teraz to się tak wkręciłam, że Hunter x Hunter to jest to, co chcę Wam polecić. I teraz jakby zarysuję Wam mini fabułę, bo głównym bohaterem jest Gon, którego życiowym jakby celem jest odnalezienie jednego z najlepszych łowców, swojego ojca. No ale żeby go odnaleźć, to sam tym łowcą musi zostać, bo łowcy mają dostęp do jakby większej ilości informacji, mają dostęp do większej ilości miejsc, więc on musiał zostać tym łowcą. No i przystępuje do egzaminu i tam poznaje swojego najlepszego przyjaciela, z którym jakby potem podróżuje przez wszystkie odcinki Killua. Mega fajne jest to, że tam każdy bohater się od siebie różni. Każdy bohater dodatkowo ma różną moc, bo tam jak jeżeli chodzi o taki system walki, no to tak jakby walczy się tam swoją energią duchową i ona rządzi tak jakby światem, bo wszystko przecież składa się z energii. No, ale że nie każdy ma taką samą aurę, tak więc każdy bohater ma całkowicie inną moc i to jest fajne, bo tam się nic nie powtarza. I wiecie, i może to tak brzmi jakby tak mega delikatnie, że o, fajnie, są przyjaciele, podróżują przez świat, szukają tam ojca jednego z nich, próbują siebie odnaleźć, bo oni mają tam, uwaga, uwaga, po 12 lat. Otóż nic bardziej błędnego, gdyż iż ponieważ krew leje się strumieniami, wyrywane są głowy, wyrywane są ręce, no i takie tam, wiecie. Jeżeli chodzi o jedzonko, no to w tym miesiącu Wam polecę konkretną knajpę, nazywa się Wild Things, gdzie wszystko jest eco-bio, jakby lokalne. Oni tam sami w ogóle chleb pieką. Ja tam oglądałam przez szybę, co oni robią i powiem Wam, że oni tam w ogóle sami mąkę mielili, więc to w ogóle takie... No ale w Cardiff byliśmy ostatnio z tytułu tego, że byliśmy na koncercie, a byliśmy na koncercie Rammsteina, więc następny odcinek to będzie właśnie opowieść o tym, jak się wybitnie bawiliśmy i jak bardzo Wam polecamy, abyście kiedyś mogli tego doświadczyć, nawet jeżeli nie słuchacie Rammsteina, to samo w sobie show, wow. W tej knajpce co tydzień zmieniane jest całkowicie menu i zamówiliśmy sobie tosta z tahini z dżemem malinowym, jakby tutaj z malinami lokalnymi. Ja sobie zamówiłam hummus z różnymi tam surówkami, do tego falafele i młode ziemniaczki, a Wojtas sobie zamówił tosta z jakąś tam smażoną cukinią i z hummusem. Powiem Wam, że najadłam się jak dzik. I powiem Wam, że czasami mam taki love-hate relationship, jeżeli chodzi o hummus. Czasem jest przepyszny, jest pełen smaku, jest super konsystencja, a czasami no po prostu smakuje jak błoto i tego się jeść nie da. Ja wiem, jak smakuje błoto. To chciałam dodać. Powiem Wam, że to był najlepszy hummus, jaki w życiu jadłam. Sałatka, znaczy suróweczka smakowała jak surówka mojej babci. Taka klasyczna kapucha, marchewka, jabłko i kwasek cytrynowy, czy tam sok cytryny i sól. No było przepysznie. Porcje były ogromne i też cenowo wyszło bardzo fajnie. No 10 na 10, jeżeli chodzi o wegańskie takie smaki, takie jakby nieprzekombinowane. No po prostu przepyszne było. Więc Cardiff Wild Thing. Rzeczą ulubioną z tego miesiąca jest koncert Rammsteina. To po prostu było szefkis tak zwany. Perfekcyjne. No ale o nim usłyszycie w następnym odcinku za tydzień. Jeżeli chodzi o ulubione miejsce, jakie Wam polecę w tym tygodniu, to jest Cornwallia. To w ogóle był wyjazd niespodzianka, o którym ja nie miałam pojęcia. To mnie Wojtas sam jakby porwał do Cornwalli po koncercie. Ale o tym też usłyszycie w następnym odcinku. No, Cornwallia jest po prostu przepiękna, jest magiczna i wygląda jak rajska wyspa. Wszystko jest po prostu jaśniutkie, bielutkie, czyściutkie przede wszystkim. Woda jest krystaliczna, przeźroczysta, no jak w tropikach. Jest ciepła w ogóle, co jest super fajne. No i tam jest co robić. Jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, tutaj sporty wodne są bardzo, jakby bardzo popularne i tutaj wszędzie możecie sobie albo wypożyczyć kajaki, albo paddleboardy, albo macie wszędzie szkoły na windsurfingu, wszędzie macie jakieś motorówki na jakieś takie, powiedzmy, wycieczki dookoła. No, jest co robić i Cornwallia było pięknie. Jedyny minus to były mewy. My osobiście jakby nie zostaliśmy zaatakowani przez te wodne gule. W ogóle to jest prześmieszna nazwa, czemu wodne gule, bo po angielsku mewa to seagull, czyli wodny gul, po prostu. No, czyli taki potworek, który po prostu drze japę i śmierdzi, czyli 100% mewa. No, ale w Cornwalli wszyscy, gdzie byśmy nie weszli, kupowaliśmy sobie coś do jedzenia, to było tylko chodźcie przy ścianie i uważajcie na mewy, a my tak, co? Potem byliśmy nawet na lodach i też były wszędzie jak plakietki, uważajcie na mewy, mewy lubią lody, a my tak, ale że o co chodzi? No i potem nam wytłumaczyli, że mewy są tutaj tak bezczelne, że po prostu atakują ludzi. Mają to gdzieś, po prostu jak widzą, że masz jedzenie, zaczną cię pikować, ukradną ci jedzenie i do widzenia. I tyle. No i dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie do końca, wszystkim, którzy dobili aż tutaj do tej minuty. Odcinek myślałam, że będzie o wiele krótszy niż jest. Mam nadzieję, że nie wypadłam za bardzo z obiegu i nie irytowałam Was. Mam nadzieję, że wszystko wyszło jak chcieliście i że cieszycie się z mojego powrotu tak bardzo, jak ja się cieszę. No i to by było na tyle. Do usłyszenia następnym razem. Bye, bye!